Do zrobienia materiału o umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur zabierałem się bez szczególnego entuzjazmu. Rolnictwo, przez którego pryzmat najczęściej się w Polsce to porozumienie ocenia, nie należy akurat do tematów, o których mógłbym z ogromnym zaciekawieniem czytać godzinami. Wszystko jednak zmieniło się, gdy podczas zapoznawania się z krytycznymi wobec umowy głosami popularnymi w polskim internecie natrafiłem na materiał Pawła Swinarskiego z kanału Dla Pieniędzy, którego postać nieco ponad rok temu dokładnie wam naświetliłem. To, co kilka dni temu powiedział on o umowie z krajami Mercosur, jest nie tylko w wielu miejscach błędne, dzięki czemu stanowi dla mnie dobry punkt wyjścia do opowiedzenia o nieporozumieniach dotyczących tego nomen omen porozumienia, ale też w dużej części w ogóle nie jest autorstwa samego Swinarskiego. Prowadząc kanał Dla Pieniędzy, nie informując o tym widzów, przedstawił jako własne argumenty bądź przemyślenia cudze wypowiedzi. Po prostu przywłaszczył on sobie fragmenty wpisów innych ludzi. A że akurat takiego wątku w moim filmie z grudnia 2024 roku nie było, to uznałem, że zdecydowanie warto nagłośnić tę praktykę zastosowaną przez osobę prowadzącą kanał z grubo ponad milionem subskrypcji w materiale mającym obecnie przeszło 500 000 wyświetleń. Zanim jednak przejdziemy do fragmentów, które Paweł postanowił splagiatować, omówmy jego 6-minutowy segment o Mercosurze od samego początku, bo półprawdy oraz manipulacje są w nim na praktycznie każdym kroku.
Towary mogą zacząć płynąć do nas już od przyszłego tygodnia. Mercosur zatwierdzony. I to w skandaliczny sposób. Zapytacie, Paweł, ale jak to w ogóle zostało przeforsowane, jak oprócz Polski do blokady dołączyły też Węgry, Francja i wiele innych państw?
Paweł, a może wymień nam te wiele innych państw? Okej, skoro nie chcesz tego zrobić, to ja się podejmę tego wyzwania. Otóż były to Irlandia, Austria i tyle. Pod hasłem wiele innych państw kryły się więc dwa kraje, co jest dosyć nietypowym sposobem używania słowa wiele. Oprócz tego od głosu wstrzymała się Belgia, ale wszyscy pozostali członkowie Unii byli za przyjęciem umowy. Więc wynik głosowania wyniósł 21-5. Jeśli ktoś się zatem zastanawia, cytuję, jak to w ogóle zostało przeforsowane, to odpowiedź jest bardzo prosta. Zdecydowana większość krajów po prostu to porozumienie poparła. Polsce ani Francji nie udało się przekonać do swojego stanowiska mniejszości blokującej. Swinarski jednak ten fakt całkowicie pominął i przedstawił sprawę tak, jakby sprzeciw był bardzo szeroki.
Okazuje się, że nie ma żadnego znaczenia, czy zbudujemy większość blokującą w Parlamencie Europejskim, bo to w ogóle nie będzie głosowane. To znaczy, Parlament Europejski miał głosować, czy Mercosur wchodzi, czy nie, ale w ostatniej chwili Unia wykreśliła te kryterium. Bruksela bezprawnie uznała, że jednak nie trzeba tego głosować, żeby przeszło i wydała decyzję sama sobie jak dyktatura.
To nie do końca jest prawda. To znaczy, owszem, niedawno zdecydowano, że podpisanie umowy i tymczasowe wejście w życie jej postanowień będzie możliwe przed głosowaniem Europarlamentu. Natomiast wbrew temu, co powiedział Swinarski, do głosowania tak czy inaczej dojdzie. I w razie sprzeciwu europarlamentarzystów, umowa ostatecznie nie zostanie ratyfikowana. Jak być może pamiętacie, Paweł Swinarski lubi się odwoływać do poważnie brzmiących zagranicznych mediów, więc w tej kwestii odsyłam do chociażby Le Monde. I tak, mnie osobiście także się taka kolejność, czyli podpisywanie umowy przed głosowaniem w Europarlamencie, zdecydowanie nie podoba, ale mimo wszystko prawda nie jest aż tak szokująca, jak przedstawił to prowadzący Dla Pieniędzy.
Leszek Miller, który nas do wspólnoty wprowadzał w 2004, tak to podsumował. W zaciszu brukselskich gabinetów, bez fanfar i bez wstydu, z pakietu dokumentów dotyczących umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur zniknęła deklaracja, że porozumienie nie może wejść w życie bez zgody Parlamentu Europejskiego. Prezydencja cypryjska usunęła ją pod presją Komisji Europejskiej. Komisja Europejska po raz kolejny pokazuje, że demokrację traktuje jak instrukcję obsługi. To znaczy zagląda do niej tylko wtedy, gdy naprawdę musi.
Moglibyście założyć, że potem gdy Swinarski skończył czytać wyświetlany na ekranie cytat z Millera, to mówił już własnymi słowami. Ale nie, nic z tych rzeczy. Otóż po cytacie z Millera nastąpił kolejny cytat z Millera, tylko że tym razem już w żaden sposób nie zakomunikowany. A więc było to po prostu przywłaszczenie sobie autorstwa wypowiedzi tego zaprzyjaźnionego w ostatnim czasie z rosyjską propagandą polityka.
Prezydencja cypryjska usunęła ją pod presją Komisji Europejskiej. Komisja Europejska po raz kolejny pokazuje, że demokrację traktuje jak instrukcję obsługi. To znaczy zagląda do niej tylko wtedy, gdy naprawdę musi. Gdy zaczyna przeszkadzać, odkłada ją na półkę. I taka właśnie obsrana jest ta Unia Europejska.
Ten fragment był jednak zaledwie zapowiedzią największych problemów, jakie się w tym materiale pojawiły.
Umowa ta jest idiotyczna przynajmniej z czterech powodów.
Jak za chwilę wam pokażę, z tych czterech powodów Paweł Swinarski wszystkie cztery wziął z cudzych wpisów. I to bez przemyślenia, czy one w ogóle mają sens, ani nawet sprawdzenia, czy dobrze oddają rzeczywistą treść umowy. Pierwszy z argumentów skopiował z wpisu na Twitterze, którego autorem jest Patryk Spaliński. I mam tutaj do czynienia z cytowaniem go praktycznie słowo w słowo. To znaczy inaczej. Cytowaniem byłoby to, gdyby Swinarski podał prawdziwego autora tych słów, ale że tego nie zrobił i wolał udawać, że sam je napisał, to bardziej odpowiednim wyrażeniem jest tutaj plagiat.
Ktoś może zadać sobie pytanie, o co w ogóle cały ten krzyk? Przecież Mercosur wpuści kraje Ameryki Południowej na europejski rynek tylko w 1,5%, bo mają przedział na zaledwie 99 tysięcy ton. W przypadku zbóż i warzyw też nie są to jakieś wielkie kwoty. Przecież 1,5% to mało. Odpowiem na to tak. To jest tylko uchylenie drzwi taniemu eksportowi z zagranicy. Ten, kto sądzi, że na tych 1,5% się skończy, jest naiwny. To tak jakby na targu było 100 sprzedawców, którzy sprzedają jabłka po 4 zł za kilo i nagle przyjeżdża tir, który sprzedaje jabłka po 2 zł za kilogram. Macie wtedy gwarancję, że wraz z upadającymi sprzedawcami tych tirów będzie przyjeżdżać coraz więcej. Warto też podkreślić, że te 1,6% odnosi się do całości. Planowane 99 tysięcy ton wołowiny z Mercosura to najbardziej dochodowe elementy. Polędwica, antrykot, a tych w Unii Europejskiej produkujemy już tylko 700 tysięcy ton, więc udział w rynku wzrasta do 15%, a nie 1,5%. I to właśnie na tych rzeczach zarabia się najwięcej, nie na skórach czy ogonach.
Na wszelki wypadek, żeby nie oskarżać prowadzącego dla pieniędzy bezpodstawnie, zapytałem Patryka Speńskiego, czy przypadkiem nie udzielił on zgody na takie wykorzystanie jego wpisu w tym filmie. I jak się zapewne domyślacie, nie miał on pojęcia, że jego słowa zostały użyte bez podania autora w filmie, na którym Swinarski zarobił co najmniej kilka tysięcy złotych. To zachowanie byłoby godne skrytykowania, nawet gdyby to, co powiedział tutaj Swinarski, było zgodne z prawdą. Tylko że dodatkowym problemem jest fakt, że porównanie Speńskiego, które autor dla pieniędzy skopiował, nie było w kontekście umowy z Mercosur trafne. Pozostając przy tym przykładzie z jabłkami, gdyby komuś się opłacało sprzedawać je dwa razy taniej niż innym i gdyby miał możliwość zwiększania podaży przy zachowaniu tej ceny, to faktycznie prawie na pewno by to robił. Tym samym odbierając klientów osobom dotychczas sprzedającym jabłka w tym miejscu, doprowadzając do tego, że ci przestają zarabiać, więc w ogóle nie będą już dłużej jabłek uprawiać, a w skrajnym scenariuszu nawet wypychając z tego rynku wszystkich konkurentów, zostając monopolistą i mogąc samemu dyktować ceny. To brzmi niebezpiecznie, prawda? A już zwłaszcza na tak istotnym dla funkcjonowania społeczeństwa jak nieprzetworzona żywność, choćby właśnie owoce. Tylko że to porównanie nie oddaje dobrej sytuacji z umową z Mercosur z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, umowa wyznacza, jaka ilość danych produktów może być eksportowana do Europy z obniżonymi cłami lub w ogóle bez ceł z wszystkich krajów należących do Mercosur łącznie, czyli Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju i niedługo także Boliwii. Powyżej tej ilości, która choćby w przypadku wspomnianej wołowiny za kilka lat wynosić będzie 1,5% obecnej europejskiej produkcji i zarazem niespełna połowy obecnego europejskiego importu z krajów Mercosur, wołowina będzie obłożona takimi samymi cłami jak do tej pory. A zatem, gdyby Spaliński i Swinarski stworzyli przykład dobrze oddający sytuację po wejściu w życie tego porozumienia, to ten sprzedawca, owszem, mógłby sprzedać jeden tir jabłek dużo taniej niż konkurencja, ale gdyby chciał sprzedać także drugi i ewentualne kolejne, to musiałby już uiścić dodatkową opłatę i sprzedawać po cenie znacznie wyższej, więc nie zdominowałby tego rynku, bo prawo mu to uniemożliwia. Choć Spaliński chwilę wcześniej o tym fakcie wspomniał, to tworząc swój argument całkowicie go zignorował, nie tłumacząc w jaki sposób umowa z Mercosur miałaby zakładać, że w przyszłości obniżone cła dotyczyć będą coraz większej ilości produktów. Niczego takiego w tej umowie bowiem nie znajdziemy. Początkowo obejmowałaby ona nawet mniejszą liczbę ton danych surowców, po kilku latach osiągając poziom określany jako maksymalny, w przypadku wołowiny wynoszący właśnie te 99 tysięcy ton, 1,5% obecnej europejskiej produkcji, a planów dalszego zwiększania tych kontyngentów nie ma. Swinarski więc nie dosyć, że plagiatuje, to jeszcze w dodatku tekst, który zawiera nietrafioną analogię. Po drugie jednak, o ile jasno widać, że za sprawą ustalonych w tym porozumieniu limitów nie oznacza ono zagrożenia całkowitego upadku europejskiego rolnictwa, to wciąż, nawet zwolnienie z dotychczasowych ceł części importu z krajów Mercosur, może doprowadzić do spadku rentowności europejskiej produkcji i tym samym wypchnąć z rynku jakąś część europejskich rolników, zwłaszcza tych zajmujących się hodowlą zwierząt na mięso. Tylko że, choć to zagrożenie akurat jest realne, to jednak mówiąc o nim, warto wspomnieć o dwóch dodatkowych kwestiach. Otóż to nie jest tak, że unijni politycy całkowicie ignorują potencjalne zagrożenie dla europejskiego rolnictwa, bo w ostatecznym kształcie porozumienia z krajami Mercosur zawarte są dwa bezpieczniki. Pierwszy z nich zakłada utworzenie funduszu na 6,3 miliarda euro, około 30 miliardów złotych, którego celem jest, cytuję, przeciwdziałanie mało prawdopodobnemu scenariuszowi szkodliwego wpływu na rynki rolne. Szkodliwego wpływu, który, gdyby okazał się większy niż spodziewa się Unia, będzie mógł zostać zatrzymany przez drugi z bezpieczników. Jeśli bowiem dojdzie do co najmniej 5% spadku cen produktów wrażliwych, takich jak właśnie żywność, to Unia będzie miała możliwość czy to przywrócenia ceł, czy nawet w ogóle zaprzestania importu z krajów Mercosur. Najważniejsze pytanie brzmi więc, czy te dopłaty zrekompensują ewentualne straty rolników i czy ten 5% bezpiecznik będzie w odpowiednich momentach wykorzystywany. Obie te kwestie są dyskusyjne, a na ten moment brakuje mi informacji, żebym mógł zająć w tej dyskusji jakiekolwiek stanowisko. Natomiast to, co wiem na pewno, to że próba omawiania tematu z pominięciem tych dwóch kwestii, jeśli ma jakikolwiek sens, to głównie propagandowy. Drugi z przedstawionych w jego filmie argumentów Swinarski podebrał Maciejowi Wilkowi, temu od CPK.
Po drugie, co również bardzo ważne, europejskie elity mentalnie zdają się tkwić w 2000 roku. To tak jakby lata 2020-2024, czyli wirus i wojna, załamania łańcuchów dostaw i globalny zwrot ku bezpieczeństwu strategicznemu nigdy nie miały miejsca. Świat na naszych oczach wrócił do brutalnych zasad gry, gdzie rządzi twarda siła, bezpieczeństwo ekonomiczne, kontrola surowców i suwerenność w kluczowych obszarach.
Swinarski nie dosyć, że plagiatuje, nie dosyć, że treści, które niekoniecznie dobrze opisują temat jego odcinka, to w dodatku nawet nie zastanawia się, czy fragmenty podkradane z różnych miejsc dobrze do siebie pasują. Bo zwróćcie uwagę, że te dwa argumenty, które przytoczył, były o tym samym. Oba dotyczyły tego, że według ich autorów umowa z Mercosur jest zagrożeniem dla polskich rolników. To nie są dwa różne powody, tylko jeden opisany na dwa różne sposoby. Albo właściwie to jest dwa razy po pół argumentu, bo one dopiero traktowane łącznie mają sens. Osobno każdy z nich byłby niepełny. To nie jest jakiś wielki problem. Na pewno gdyby Swinarski sam ten fragment napisał, to w ogóle bym nie zwrócił uwagi na takie niezgrabne połączenie dwóch aspektów jednego wątku, ale w sytuacji, gdy on przywłaszczył sobie wpisy innych ludzi, uważam, że jest to ciekawy przypadek pokazujący, że jakkolwiek by to nie brzmiało, plagiatować też trzeba umieć. A autor dla pieniędzy nawet z tym sobie dobrze nie poradził. Trzeci argument czytałem przez Swinarskiego, ponownie skopiował on jeden do jednego z wpisu Spaińskiego.
Wreszcie po trzecie, przez lata Unia śrubowała regulacje środowiskowe dla rolników i producentów żywności. Wiele w tym było absurdu, tego nie bagatelizuję, ale celem rzeczywiście też było to, abyśmy nie jedli syfu. I to się jakoś udało. Mamy najzdrowszą żywność na całym świecie.
Pod względem stopnia bezczelności kradzieży cudzego wpisu, ten fragment jest chyba najgorszy, bo Swinarski skopiował nawet osobiste wtrącenie Spańskiego.
Wiele w tym było absurdu, tego nie bagatelizuję.
To co powiedział Swinarski to jednak nie tylko plagiat, ale też nieprawda, lub co najmniej półprawda. I to chyba ta najpopularniejsza ze wszystkich dotyczących porozumienia z Mercosur. Żywność importowana z tych krajów, według prawa, musi bowiem spełniać unijne normy. To, że w tamtych krajach wymagania są mniejsze, jest prawdą, ale w tym kontekście nie ma znaczenia. Unia Europejska nie ma oczywiście wpływu na jakość przykładowo paragwajskiej żywności sprzedawanej Paragwajczykom, ale może regulować i reguluje jakość paragwajskiej żywności sprzedawanej Polakom, Niemcom czy Włochom. Cały ten zarzut w ogóle nie opiera się więc na realnej sytuacji prawnej, tylko jest albo kłamstwem, albo wynika z niewiedzy, albo opiera się na braku wiary w skuteczność przewidzianych prawem kontroli. Tyle, że nawet jeśli w tym przypadku mamy do czynienia z trzecim wariantem, to ten brak wiary nie został poparty jakimikolwiek argumentami. A sam nie widzę powodów, żeby uważać, że kontrolowanie żywności dostarczanej do Unii jest niemożliwe. Przypominam też, że żywność z tych krajów już teraz jest importowana, w większych ilościach niż te, których dotyczą obniżki ceł i już teraz musi ona wymagania spełniać. Jako ostatni argument, Swinarski podał zaś coś, co wcześniej opublikował na Twitterze Jacek Liziniewicz. Jego bardzo popularny wpis, także autor dla pieniędzy, przywłaszczył sobie słowo w słowo.
A, no i bym zapomniał pogratulować Unii skrócenia drogi od pola do stołu. 15 lat gadali o tym, że żywność to ma być lokalnie. Jak to będą w rolnictwie obniżać emisje. Na koniec jednak biorą wołowinę z drugiego końca świata, bo Niemiec kazał. Więc nie przeszkadza już ślad węglowy statku płynącego 10 tysięcy kilometrów, wycinanie lasów deszczowych, wyrzucanie tonami ruskiego nawozu. Nic nie przeszkadza. Unia Europejska w pigułce. Tu nigdy nie chodzi o wartości, zawsze chodzi o pieniądze.
A swoją drogą, pamiętacie może to zdanie?
I taka właśnie obsrana jest ta Unia Europejska.
No to okazuje się, że nawet tego sformułowania Swinarski sam nie wymyślił, tylko podebrał je, i to dosyć nieudolnie, od Liziniewicza. Trzeba być naprawdę bezczelnym, żeby przy tak leniwym plagiacie dodawać jeszcze zwroty typu a, no i byłbym zapomniał. Paweł, podpisałeś się pod scenariuszem, którego proces tworzenia polegał na wejściu na Twittera i ukradzeniu kilku wpisów pasujących ci do tezy. Czego się tutaj dało zapomnieć? Jeśli zaś chodzi o samą treść wpisu Liziniewicza, którą Swinarski sobie przywłaszczył, to określiłbym ją jako dosyć mocny argument, przedstawiony w słabej formie. Bo ja osobiście, niespodzianka, gdybym musiał nad tą kwestią głosować, to byłbym przeciwko umowie z Mercosur, tylko że z innych powodów niż większość ludzi w Polsce. Po kolei. Ślad węglowy związany z transportem jest problemem realnym, ale akurat w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego marginalnym. One są po prostu same w sobie, na etapie hodowli, tak bardzo nieekologiczne, że udział transportu w emisjach z nimi związanych jest bardzo mały. Zarzut dotyczący wycinania lasów, choć jest trafiony, to także wymaga dopracowania, bo trudno mówić, że to nikomu nie przeszkadza, skoro na stronie Unii poświęcono akurat sporo miejsca próbie argumentacji, że nowa umowa nie będzie miała negatywnego wpływu na te kwestie. Sam argument ekologiczno-zwierzęcy moim zdaniem jest jednak mocny, zwłaszcza dla wegan i wegetarian. Po pierwsze bowiem, co prawda Unia nakłada te same normy na żywność z krajów Mercosur, co na żywność z krajów unijnych, wymaga też zabijania zwierząt w zgodzie z narzuconymi przez nią regulacjami, natomiast kwestia, w której faktycznie producenci żywności z Ameryki Południowej mają łatwiej niż ci z Europy, to traktowanie zwierząt jeszcze przed ich zabiciem. Tutaj identyczne wymogi dotyczą co prawda dobrostanu kur, których jajka będą importowane, ale odnośnie do innych przypadków znajdziemy tylko bardzo ogólne stwierdzenia, jak na przykład to o promowaniu współpracy w kwestii dobrostanu zwierząt poprzez ustanowienie dialogu itd. Krótko mówiąc, mięso importowane do Europy będzie zapewne mniej więcej tej samej jakości, co to produkowane w Unii, jednak pochodzić będzie ze zwierząt traktowanych, przynajmniej w części przypadków, gorzej niż wymagają tego unijne przepisy, które przecież też szczególnie humanitarne wcale nie są. Tracą na tym zwierzęta i tracą też hodowcy europejscy, którzy muszą spełniać wyższe wymagania. Uważam, że skoro już ludzie mają kupować żywność pochodzenia zwierzęcego, to niech chociaż te zwierzęta będą miały jak najlepsze warunki. Więc niech w jak największej części żywność ta pochodzi z Europy. W dodatku, drugi problem, obniżanie ceł prawdopodobnie zwiększy spożycie importowanych produktów, takich jak właśnie mięso, ale nie tylko, bo także na przykład cukier. Jeśli więc polityka Unii oraz poszczególnych unijnych krajów jest taka, że są to produkty, które lepiej byłoby ograniczać, czy to ze względu na zdrowie, czy ekologię, czy dobrostan zwierząt, to w tej konkretnej kwestii faktycznie dość absurdalne jest podejmowanie działań idących w przeciwną stronę. Jeśli naprawdę nam na tych kwestiach zależy, to porozumienie powinno obniżać cła wyłącznie od tych kategorii produktów, których spożycia w ogóle lub przynajmniej spożycia w obecnych ilościach nie uważamy za niepożądane. I w końcu po trzecie, jak mówiłem, na stronie Unii znajdziemy zapewnienia, że politycy będą się starać o to, żeby chronić lasy, ale nie wiem, jak miałoby to być możliwe. Ta umowa zwiększy dochody południowoamerykańskich producentów mięsa, w tym wołowiny, więc siłą rzeczy będzie ich finansowo wspierać. A to, że, cytuję, żadne towary związane z wylesianiem nie będą wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej, to niby dobrze, ale co z tego, skoro nawet gdyby to się udało, to i tak będą do Europy trafić produkty pochodzące ze zwierząt, których hodowla wymaga mnóstwa powierzchni, którą przynajmniej częściowo można by było w innym razie ponownie zalesić. Albo skoro firmy sprzedające będą mogły wyższe zyski zainwestować w nowe tereny w celu zwiększenia produkcji przeznaczonej na rynek amerykański. Albo jeśli będą mogły dzięki temu wykupić mniejsze gospodarstwa i umocnić swoją pozycję monopolistów bądź oligopolistów. Nawet zakładając, że unijnym politykom naprawdę na zaprzestaniu wylesiania zależy, a już to założenie jest wątpliwe, to nie widzę logicznego sposobu pogodzenia ochrony lasów ze zwiększaniem zysków producentów mięsa. Jeśli więc spojrzymy na wpis Liziniewicza przychylnym okiem, to możemy uznać, że chciał przekazać mniej więcej to samo, o czym powiedziałem. I w tym sensie się z nim zgadzam. Jednocześnie jednak, jeśli mówimy o na przykład wylesianiu, to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że tylko południowoamerykańska wołowina, czy ogólnie południowoamerykańskie mięso się z nim wiąże. Hodowla zwierząt w Europie ma bardzo podobne skutki, a czasami nawet prowadzi do wycinki tych samych lasów, bo soja na pasze dla zwierząt często importuje się właśnie z Ameryki Południowej. Szkoda więc, że troska o te kwestie jest u bardzo wielu osób fragmentaryczna.
Pięknym zwieńczeniem tematu z naszej polskiej perspektywy jest premier, którego w Europie miał nikt nie ograć. Którego 25% Polaków uważa za swojaka europejskich elit. Tymczasem jest to pachołek przynieś podaj pozamiataj. Tenże pachołek odstawił swój popisowy numer. Zero inicjatywy, zero presji, zero wysiłku wykraczającego ponad absolutne minimum. Dziś, drodzy Państwo, wstydź się przyznać na świecie, że jest się Europejczykiem.
Oczywiście krytykowanie Tuska za brak skuteczności w blokowaniu wyjścia w życie tej umowy jest uzasadnione, tylko że krytykując wyłącznie jego, Swinarski po raz kolejny pokazuje, jak jednostronne są jego materiały. Za dokładnie to samo wypadałoby też skrytykować Karola Nawrockiego, który przecież podczas kampanii obiecywał wspieranie rolników, dbanie o polską wieś oraz właśnie walkę z umową z Mercosur.
Dlatego głosując na mnie, możecie być przekonani, że nie podpiszę nigdy żadnej ustawy wprowadzającej w Polsce Zielony Ład. Zablokuje także podpisanie niekorzystnej dla nas umowy z Mercosur.
I co w tej kwestii zrobił Nawrocki? Nawet nie chodzi mi o krytykowanie go za brak skutecznych działań, bo tego można się było spodziewać, a o zauważenie, że choć przedstawiciele obu największych polskich partii nie są zbyt skuteczni w blokowaniu unijnych aktów prawnych, które się im nie podobają, co nie jest szczególnie dziwne, skoro Polska jest jednym z 27 krajów należących do tej wspólnoty, to stosowane przez te partie podejście jest kompletnie różne. Jedna z nich znacznie częściej składa obietnice, których nie ma szans dotrzymać, a następnie, uwaga, uwaga, nie dotrzymuje ich i w ogóle niczego nie osiąga. Z kolei druga zazwyczaj zapowiada znacznie mniejsze zmiany, natomiast stosunkowo często ostatecznie faktycznie udaje się je przeforsować. Paweł Spinarski zaś wyłącznie tę drugą krytykuje za nieskuteczność na poziomie Unii Europejskiej, a z pustymi obietnicami prezydenta wystawionego przez pierwszą z nich nie ma żadnego problemu. Autor kanału dla pieniędzy jest bowiem nie tylko plagiatorem i manipulatorem, ale też przede wszystkim propagandystą. Podsumowując, jeśli wciąż nie wiecie, co myśleć o umowie z krajami Mercosur, to mam dla was krótki quiz. Zależy wam na dobrostanie zwierząt i ekologii? Moim zdaniem powinniście być przeciwko. Uważacie, że rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt to jedna z najważniejszych grup społecznych w Polsce? Gdybym był wami, również raczej byłbym przeciwko. Jeśli zaś na oba te pytania odpowiedzieliście przecząco, wtedy z waszego punktu widzenia plus tej umowy, czyli zyski dla polskiego przemysłu oraz poprawa relacji z krajami Mercosur, prawdopodobnie ważyć będą więcej niż minusy. Niezależnie jednak od waszej opinii na ten temat, myślę, że wszyscy możemy zgodzić się co do jednej kwestii. W stosunku do Pawła Spinarskiego z kanału dla pieniędzy, polecam być zdecydowanie przeciwko. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję i do usłyszenia.